Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Ma 40 na zegarach, a my oczywiście dziękujemy wszystkim patronom Radia Wnet za wsparcie. patronite.pl/radiownet A już teraz, drodzy Państwo, mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Łukasz Wojdyga, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i dzisiaj przyjrzymy się trochę pewnej równowadze sił w Europie. No i tak naprawdę mamy ogromny kryzys przywództwa, jeżeli chodzi o ten tandem niemiecko-francuski, bo i trudna sytuacja polityczna i gospodarcza w Niemczech, podobnie we Francji. No i pytanie, czy ta osłabiona Francja, osłabione Niemcy mogą być szansą dla takich państw jak na przykład Polska?
Przyznam się, że nie do końca rozumiem pytanie, pani redaktor. Bo
to ja wytłumaczę zaraz. Mowa jest, nie ma problemu, mogę powiedzieć konkretnie. No, dzisiaj mamy oczywiście kilka tych segmentów. Po pierwsze, no, gospodarczy. Jeżeli spojrzymy na Niemcy, mamy na stole umowę, nie wiem, z państwami z grupy Mercosur, która mocno uderzy w rolników. Mamy nadzieję, że ta umowa zostanie zablokowana. Tutaj akurat jest inna sytuacja, bo Francja też jest temu przeciwna. Ale na przykład kwestie bezpieczeństwa. No, Niemcy od początku nie były takim motorem, może napędowym, jeżeli chodzi o kwestie militarne czy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Trochę wydaje się, że ten ciężar przez pryzmat wojny na Ukrainie został przerzucony, no, na barki państw bałtyckich, również Polski. Teraz przeznaczamy 5% PKB. No i może nasza pozycja tutaj może się wzmocnić. Możemy mieć więcej do powiedzenia.
Pani redaktor, dziękuję za to wyjaśnienie. Swoją drogą dobrze, że pani wspomniała o umowie z Mercosur, bo też na ten temat, jeżeli chwilę będziemy, chętnie coś powiem. Powiem tak, no, pytanie jakby wpisuje się teraz w trend, który się pojawił. Ostatnio w New York Timesie ukazał się właśnie artykuł na temat taki, że Europie właśnie brakuje silnego przywództwa, które przeprowadzi całą Europę przez okres turbulencji spowodowanych rządami Donalda Trumpa. No i teraz jest pytanie takie. Po pierwsze, czy w ogóle jesteśmy gotowi na silne przywództwo w Unii Europejskiej? No, dotychczasowe doświadczenia, jak patrzymy, dotyczące rozwoju Unii Europejskiej, tego jak, no, niestety zwija się i gospodarka europejska, i kryzysy, które Europa przechodzi przez ostatnie lata. No, można powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat Komisja Europejska czy biurokracja europejska, brukselska, no, nie poradziła sobie z żadnym kryzysem, z którym mieliśmy do czynienia. Kryzys migracyjny, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, brak innowacyjności, konkurencyjności Europy, deindustrializacja Europy spowodowana Zielonym Ładem. Więc można by powiedzieć, że rzeczywiście mamy kryzys Unii Europejskiej. Więc tutaj powinniśmy się zastanowić nad w ogóle zmianą koncepcji tego rozwiązania. No niestety elity europejskie i osoby rządzące Unią Europejską wydaje mi się, że nie mają takiego rozwiązania. Tak, sławny raport Draghiego, który mówił, że jedyną receptą na problemy Unii jest jeszcze więcej Unii. Tak, więc tutaj jest pytanie, o jakim przywództwie mówimy i o jakiej przyszłości Europy. No, pamiętajmy, no, Unia Europejska nie jest państwem, jeszcze długo nie będzie państwem. Pytanie oczywiście, czy Europejczycy w ogóle są gotowi na życie w jednym państwie, tak? I samo słowo przywództwo nie do końca mi się dobrze kojarzy, bo kojarzy mi się głównie właśnie z pewną dominacją tego tandemu niemiecko-francuskiego, który swoje interesy, no, realizował bezpośrednio, no, nie dopuszczając innych państw. Więc wydaje mi się, że rozwiązaniem powinno być jednak wspieranie solidarności i równowagi pomiędzy 27, bo tych krajów jest bardzo dużo i będzie ich jeszcze więcej. Więc
myśleć o nowym modelu. Przepraszam, że wyszłam w zdanie, ale czy wierzy, czy to trochę jednak nie jest, no, nie jest utopijna wizja? Sam pan powiedział, że, no, póki co nie możemy mówić aż o takiej jedności i cały jakby, no, projekt pod szyldem Unii Europejskiej gdzieś się rozjeżdża. Widać, że są, no, mimo wszystko państwa narodowe, które mają swoje interesy. Teraz możemy przejść właśnie do tej umowy Mercosur. No, na niej ewidentnie skorzystają Niemcy w kryzysie gospodarczym. niemiecki przemysł motoryzacyjny straci wiele państw Unii Europejskiej, bo to nie tylko Polska, a jednak jest no, takie mocne parcie na to, aby ta umowa weszła w życie.
Znaczy, ja może powiem tak, jednak jakby do tego, na czym od czego zaczęliśmy. No, wydaje mi się, że Unia Europejska powinna wrócić do tych obszarów, w których sobie dobrze radziła. Tak? Czyli wtedy, gdzie Unia Europejska budowała wspólną przestrzeń bogactwa i dobrobytu i koncentrowała się na gospodarce, wtedy to wszystko dobrze działało. Tak, w momencie, kiedy zaczęliśmy wchodzić w pewne ideologiczne projekty wykraczające poza sferę stricte gospodarczą, no to zaczęły się te problemy. Co do umowy z Mercosurem, to powiem tak, sprawa nie jest wcale taka prosta, bo niestety w mediach jest to przedstawiane czarno-biało. Wszystkie siły polityczne teoretycznie w Polsce są przeciwko tej umowie, a jednak ona jest promowana. Ja powiem tak. Po pierwsze, udało się przeciwnikom tej umowy sprowadzić jej wszystkie zapisy do rolnictwa. No nie możemy spoglądać na tego typu umowy tylko przez pryzmat jednej branży, pewnie ważnej, tak, bo biorąc pod uwagę kwoty przeznaczane na wspólną politykę rolną w krajach europejskich, ale jednak no, rolnictwo nie jest jedyną branżą. Tu mamy dokładnie branżę przemysłową.
Nie jest jedyną, ale przepraszam, że panu wejdę w słowo, zaraz będzie pan mógł dokończyć myśl, ale jak rozumiem, no tutaj jest to ryzyko i faktycznie rolnicy europejscy czują się na tyle zagrożone, że ta gałąź będzie zlikwidowana, czy po prostu te warunki rynkowe, kwestia konkurencyjności będzie na tyle trudna, że ten biznes może być zlikwidowany i rolnictwo europejskie. Stąd
tak,
chyba jest tak dużo.
Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego rolnicy boją się konkurencyjności?
No bo jest na nierównych zasadach, to oczywiste. Tutaj jest akurat zero-jedynkowa sytuacja.
Powiem tak, proszę państwa, jakby się wczytać w same zapisy umowy, to wcale tak to nie wygląda. Ja nie chcę jej bronić, ale jakby ja jej nie bronię, ale z zupełnie innego powodu. Tak, tak naprawdę tam trudno mówić o wolnym handlu tak naprawdę. Mamy ogromne kontyngenty taryfowe, ceny minimalne, ale czy one tak naprawdę nam bardzo grożą? Te kontyngenty na przykład wolnocłowe są minimalne, proszę państwa. Na przykład w odniesieniu do mięsa drobiowego, o którym jest mowa, one zakładają, że w 6 roku do Europy będzie mogło wjeżdżać 180 tysięcy ton mięsa drobiowego z krajów Mercosuru. A sama Polska produkuje 3 miliony ton. Mhm. To są naprawdę minimalne liczby. Mięso wołowe. Znowuż, tam nie mamy w ogóle, tam mamy tylko obniżenie cła, a nie w ogóle rezygnację z cła.
No dobrze, to z jednej strony
roku,
są zapisy.
W 6 roku będzie mogło przyjeżdżać do całej Unii Europejskiej 90 tysięcy ton. A sama Polska produkuje 600 tysięcy ton. I tak bym mógł, że tak powiem, podawać te liczby, które wcale nie są jakieś gigantyczne. Swego czasu, jeszcze w 2019 roku, w momencie, kiedy jakby już był ten pierwotny draft umowy, London School of Economics przygotował taki raport, z którego wynikało, że wprowadzenie umowy z Mercosurem nie spowoduje, w ogóle nie powinno spowodować spadku produkcji żywności w Europie.
Tam nie spowodować, jeżeli ta żywność będzie sprowadzana.
No, spójrzmy, będzie zmniejszony.
Jak może nie spowodować, jeżeli te ilości po pierwsze będą sprowadzane, po drugie jest kwestia łańcuchów dostaw, to jest też duże niebezpieczeństwo, taki przedsmak mieliśmy przy okazji COVID-u. Po trzecie mówimy o państwach w większości rządzonych przez jednak dyktatury i mówimy o innych zasadach, nawet dealów biznesowych. Przecież oni nie muszą respektować tych praw i my to wielokrotnie oglądaliśmy, komentując sytuację polityczną w poszczególnych państwach. No to też nie jest tak, że to są przywódcy, prezydenci, którzy jak się dogadają, to potem dowożą temat, przepraszam za kolokwializm, i na pewno to zrobią. Tu jest jeszcze kwestia też zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, bo może się okazać, że pewnie mieliśmy taki przykład z soją. To jeszcze za czasów COVID-u, że po prostu jej rynkowo zabraknie.
Tak, tylko zwracam uwagę, że żaden przepis umowy Mercosur nie znosi przepisów fitosanitarnych czy weterynaryjnych, tak, europejskich. Więc to nie jest tak, że nagle zostaniemy zalani jakąś żywnością. Zwracam uwagę, po pierwsze, te liczby są naprawdę minimalne. Po drugie, przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego nadal będą obowiązywać. Tak, to nie jest tak, że one nagle znikną. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na końcu mamy konsumenta, tak, do którego trafi tańszy towar. Konsumentem jesteśmy my wszyscy. Mamy rzeczywiście grupę rolniczą, szczególnie we Francji, która od lat narzuca swoje regulacje, wymusza od państw gigantyczne subsydia. Znaczy system, europejska polityka rolna jest chora. Tak? To jakby wszyscy sobie zdają z tego sprawę, tylko nikt tego nie chce zmienić. Zwrócę jeszcze na jedną rzecz uwagę. Tutaj jest mowa o sytuacji, że europejskie regulacje powodują, że produkcja rolna w Europie jest droga. No to może pójdźmy w tą stronę, może osłabmy te regulacje. Unia Europejska jest przeregulowana, wtrąca się do każdej kwestii, dobrostan zwierząt, ESG, koszty pracy i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy może pójdźmy w kierunku rzeczywiście w okresie wzrastających interwencji państwa na całym świecie, brońmy wolnego rynku. Tak? Wydaje mi się, że jakby wolny rynek jest bardzo dużą wartością i powinniśmy iść w tą stronę.
Tylko dopóki, tutaj wracamy oczywiście do punktu wyjścia, no dopóki sami w Unii Europejskiej nie będziemy nakładać kagańca swoim przedsiębiorcom, swoim rolnikom, swoim, bo inaczej o żadnym wolnym rynku nie możemy mówić, a póki co nie wydaje się, aby Unia Europejska w szybkim sposób mogła z tej drogi zejść i to mamy w każdym segmencie i w wyścigu technologicznym, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i można tak wymieniać w nieskończoność. Te wszystkie regulacje powodują, że jesteśmy zapóźnieni, a jeżeli chodzi o kwestie rolnictwa, że te warunki konkurencyjności nie są na równych zasadach.
Oczywiście, że tak. Więc jakby działajmy na rzecz wolności dla wszystkich, tak? I pamiętajmy o tym konsumencie, który jest na końcu. Ale pamiętajmy jeszcze o polityce przemysłowej, bo tutaj powiedziała pani, że Niemcy na tym zyskają. No, pamiętajmy, jest ogromny rynek, 260 milionów konsumentów, mówię o krajach Mercosuru, na który również mogą polskie firmy wchodzić. Przemysł motoryzacyjny.
No, musiałaby być wola polityczna i musiałby być rząd, który...
Polskie firmy są największym poddostawcą niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. I tu nie mówimy o silnikach, ale mówimy, nie wiem, o fotelach, o biciach, o sprzęcie i tak dalej. Więc można by powiedzieć, że tu niestety czy niestety nasze gospodarki są bardzo ze sobą powiązane. Tak? Więc to również byłoby w naszym interesie, żeby polskie towary lub to towary współprodukowane przez polskich producentów miały dostęp do
to byłoby w naszym interesie, ale do tego potrzeba podmiotowej polityki, do tego potrzeba też no tak naprawdę odpowiednich narzędzi, których chyba na ten moment Polska nie ma. To prawda, że nasze gospodarki są mocno powiązane i póki co dzisiaj na stole jest między innymi umowa sprzedaży dużej części portu szczecińskiego, też niemieckiej firmie. Zobaczymy, jak ona zostanie sfinalizowana, ale myślę, że to jest temat rzeka, do którego jeszcze pewnie będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję panu Łukasz Wojtyga, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych WEI, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.